Herr Leirte, dzień dobry Państwu. Witamy ze szczecińskiego przystanku Historia. Tematem dzisiejszego spotkania są Tatarzy. Po łacinie mówiąc semper fidelis, a po polsku zawsze wierni Rzeczpospolitej. Moim gościem jest profesor Piotr Krzyżanowski z Akademii imienia Jakuba Paradyża z Gorzowa Wielkopolskiego. A kiedy pan profesor jest ze mną, wiadomo, że mowa będzie o rzeczach może mniej znanych szerokiej publiczności, ale bardzo ciekawych. Mam nadzieję, że tak państwo ocenicie dzisiejsze spotkanie. Jeśli państwo zauważyli zapowiedź, nie ma z nami trzeciego gościa, pana doktora Aleksandra Miśkiewicza z Białegostoku, któremu w tym momencie składamy życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i rychłego spotkania. Panie doktorze, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia od wszystkich zebranych tutaj, a wiem, że na sali mamy również Tatarów. Bardzo nam Państwa miło tutaj gościć. Proszę Państwa, zastanawiając się, od czego zacząć nasze spotkanie, pomyślałem, że od słów samych Tatarów. Jest to fragment dokumentu, w którym odnoszą się do śmierci kogoś wyjątkowego dla nas wszystkich i dla nich być może w szczególności. W styczniu roku 1920 marszałek Piłsudski powołał do życia jazdę tatarską, wskrzeszając w ten sposób rycerską tradycję Tatarów dawnej Rzeczpospolitej, kiedy to chorągwie ich walczyły pod Grunwaldem, Kirchholmem, Smoleńskim i Wiedniem. Jazda tatarska, przekształcona niebawem w tatarski pułk ułanów, z rozkazu marszałka wzięła udział w wyprawie na Kijów i 6 maja 1920 roku ułani tatarscy jako jedni z pierwszych wkroczyli w stare mury serca Ukrainy. W październiku tegoż roku marszałek, darząc swym szczególnym zaufaniem kolegę z lat szkolnych, Tatara Aleksandra Achmatowicza, powierza mu z chwilą zajęcia Wilna przez generała Żeligowskiego funkcję dyrektora departamentu, czyli ministra sprawiedliwości Litwy Środkowej. A po zakończeniu zwycięskiej wojny o całej Rzeczpospolitej marszałek Piłsudski nieraz dawał dowody swojej życzliwości i ufności do Tatarów polskich. Jednym z dowodów tego zaufania było w marcu 1930 roku powierzenie przez marszałka Muftiemu doktorowi Jakubowi Szynkiewiczowi zaszczytnej roli reprezentanta jego w polskiej delegacji dyplomatycznej do króla Hedżasu Ibn Sauda. Tatarzy polscy, oddając hołd cieniom wodza, zapewniają, że testament jego duchowy na zawsze w swych sercach i pamięci przechowają, a spuścizny jego, której na imię Polska, nadal wiernie strzec będą. Jak ongiś o wielkim księciu Witoldzie będą Tatarzy mówili teraz i w pokoleniach przyszłych. Nie mamy sławnego marszałka, lecz powtarzamy imię jego, jak imiona kalifów naszych, obracając wzrok nasz w modlitwie ku świętym miejscom islamu. Proszę Państwa, myślę, że to przepiękna inwokacja do naszego dzisiejszego spotkania. Niestety nieobecność pana doktora Aleksandra Miśkiewicza skłania nas do tego, aby najstarsze dzieje polskich, czy w ogóle Tatarów, potraktować, co mam nadzieję, że będzie nam wybaczone, w formie chyba bardziej niż skrótowej. A zatem wiemy, że był to lud koczowniczy, wojowniczy, który napłynął z głębi Azji, który osadził się nad brzegami Morza Czarnego, którego ojczyzną stanie się między innymi Półwysep Krym, który jako Złota Orda stał się i przeciwnikiem, i po części partnerem dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wewnętrzne konflikty wewnątrz Złotej Ordy, walka o władzę między poszczególnymi rodami tatarskimi prowadziła do sytuacji, że ci, którzy przegrali ową rywalizację, szukając azylu, pojawiali się w Wielkim Księstwie Litewskim, a Wielki Książę Witold życzliwie ich przyjmował. Czym się zajmowali? Znowuż króciutki cytat, Tadeusz Narbut tak to relacjonuje. Obowiązkiem tego ludu było służyć wojskowo, co oni z wiernością przykładną wypełniali. Ale nie tylko wojsko było tatarską misją. Piotr Czyżewski relacjonuje nam w swoim tekście. Otóż po pierwsze, żeby w razie wojny mieć ich jako sługi, którzy żywność i naczynia za wojskiem nieść mają. Po drugie, gdyby Witold Wilnie przemieszkiwał, to mieli mu dostarczać jarzyn, to jest cebuli, ogórków i innymi ogrodnymi rzeczami mieli księcia opatrywać. Po trzecie, aby z listami jako kurierowie chodzili, żeby gościńce, po których książę jeździ, naprawiali, mosty od Rudnik aż do Waki, Sorok Tatar powinni naprawiać i nowe budować, na co i przywileje mają i te osiadłości Sorok Tatary dlatego nadano. A zatem dostarczanie żywności na dwór wielkoksiążęcy. Wyjątkowy, przyznajmy, objaw zaufania. Proszę Państwa, i tak skrótowo przebiegając przez ową historię życia Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim, ich obecności we wszelkiego rodzaju, szczególnie konfliktach wojennych, w których brała udział Rzeczpospolita Obojga Narodów, przechodzimy do wydarzeń wieku XX, na którym najbardziej skupić się chcemy. A zatem, proszę Państwa, Tatarzy, konspiratorzy i niepodległościowcy. Proszę pozwolić, że zanim poproszę o zabranie głosu naszego gościa, pana profesora Krzyżanowskiego, wypowiedź osoby, która będzie trochę dla nas takim symbolem, Aleksandra Sulkiewicza, który jako mężczyzna ponad 40-letni stanął w szeregach Legionów, w trakcie walk w roku 1916 poległ. Słowa uzasadnienia, jak uzasadniał, że człowiek w tym wieku wstępuje na ochotnika do wojska. Jestem mahometaninem, pochodzę z bitnego rodu. Sulkiewicz dowodził chorągwią jeszcze pod Wiedniem. Cóż moi przodkowie powiedzą, gdy stanę przed nimi, a oni zapytają, gdzież służył? Jakieś walczył w czasie wielkiej wojny. Ja im zaś odpowiem, żem był w intendenturze. Nie mogę. Polscy muzułmanie ludzie wierni. Ojciec walczył, dziad walczył, pradziad walczył, nie mogę. Jeśli dopowiemy, że Aleksander Sulkiewicz, którego grób znajduje się na warszawskich Powązkach Wojskowych, był bliskim przyjacielem marszałka, powiemy bardzo wiele. Panie profesorze, daję głos.
Tak, ja myślę, że warto powiedzieć jeszcze jedną kwestię wyjaśnić, bo mówimy Tatarzy, ale przecież chodzi tutaj o Tatarów polskich i wymieniony już pan doktor Aleksander Miśkiewicz przecież opracował słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku, prawda? A więc należy odpowiedzieć na pytanie, no, kim są Tatarzy polscy, zanim przejdziemy do wątków patriotycznych związanych rzeczywiście z XX wiekiem. Otóż może jeszcze taka jedna kwestia tytułem uzupełnienia. Odwołam się tutaj do wybitnego znawcy dziejów Tatarów, do profesora Jana Tyszkiewicza, który napisał tak. Kilkaset lat służby wojskowej od końca XIV do końca XVII wieku ukształtowało ich patriotyzm i gotowość walki o niepodległość, czego kolejne dowody dali polscy Tatarzy podczas wojen napoleońskich w powstaniu 1830 roku i 1863 roku, a później w nielegalnej działalności Polskiej Partii Socjalistycznej do roku 1918. I może jeszcze jedno zdanie. Tatarzy zapytani o motywację do walki w służbie Rzeczypospolitej mieli odpowiadać: ziemia polska, a na niej mogiły naszych przodków. I tutaj się odwołujemy, ja myślę, że po tym krótkim uzupełnieniu lepiej możemy zrozumieć no właśnie to, że stwierdzenie, że Tatarzy byli wierni Rzeczypospolitej. Ale pamiętajmy przecież jeszcze, że od połowy XVII wieku chorągwie tatarskie były przecież ważnym elementem uzupełnienia oręża polskiego. I może po tym uzupełnieniu chciałbym przejść właśnie do odpowiedzi na to pytanie Tatarzy polscy. I tutaj w tym miejscu odwołam się do pani dr Karoliny Radłowskiej z Uniwersytetu Białostockiego, autorki książki Tatarzy polscy. I myślę, że pani Karolina Radłowska dość tak w sposób syntetyczny i dość trafnie ujęła tożsamość Tatarów polskich, stwierdzając, że tożsamość Tatarów polskich opiera się na trzech filarach, a więc etnicznym, czyli tatarskim, religijnym, to znaczy muzułmańskim, narodowym, czyli polskim. No i dobrze, i co to teraz oznacza? A więc oznacza to, że można być jednocześnie muzułmaninem, Tatarem i Polakiem. No i dzisiejsi Tatarzy polscy właśnie pozostają wierni swoim tradycjom religijnym, jednak większość z nich uważa się za Polaków, a więc ten silny związek z polskim społeczeństwem i myślę, że to, co dzisiaj będziemy starać się wykazać, faktycznie był, jest to fakt, który warto podkreślać. Ale przejdźmy do XX wieku, no właśnie, do Aleksandra Sulkiewicza, przyjaciela Józefa Piłsudskiego i bohatera Tatarów polskich. W filmie Młody Piłsudski postać Aleksandra Sulkiewicza była tak wyraziście zaznaczona, no bo przecież redagował wspólnie Aleksander Sulkiewicz z Józefem Piłsudskim i z późniejszym prezydentem Wojciechowskim pismo Robotnik, a także Aleksander Sulkiewicz pomógł przecież uciec Józefowi Piłsudskiemu w roku 1900 z więzienia w Petersburgu. I Aleksander Sulkiewicz bierze udział w bitwie pod Kostiunówką. Może zdjęcie Aleksandra Sulkiewicza. No właśnie, to jest postać, nie wiem, czy jest widoczna, tak? Postać Aleksandra Sulkiewicza. Natomiast Aleksander Sulkiewicz zginął podczas walk pod Sitowiczami 18 września 1916 roku i na życzenie marszałka Piłsudskiego, jego zwłoki zostały właśnie przewiezione do Warszawy i w listopadzie 1935 roku odbył się w Warszawie z honorami wojskowymi pogrzeb Aleksandra Sulkiewicza. Jeszcze raz warto podkreślić, no, najbliższy współpracownik Józefa Piłsudskiego. Może jeszcze tutaj zdjęcie właśnie, o, to jest to zdjęcie z tych uroczystości właśnie pogrzebowych centrum Warszawy 1935 rok. Ten przytoczony na początku, myślę, że to był ważny fragment o patriotyzmie Tatarów polskich, właśnie był ten fragment przytoczony na początku naszego spotkania z rocznika tatarskiego. I właśnie ten fragment ukazał się w roczniku tatarskim, ale może jeszcze jedno zdjęcie z okresu międzywojennego, zanim przejdziemy do jazdy tatarskiej. Dobrze. I etap budowy niepodległego państwa po 123 latach zaborów. Tatarzy polscy, przechodzimy tutaj już do niepodległej, włączają się w odbudowę państwa polskiego, wiążą swoje losy z państwem polskim, no ale również powstaje formacja, w której służą Tatarzy, a więc jazda tatarska, pułk tatarski imienia Achmatowicza.
To może ja się tutaj trochę włączę, proszę Państwa. Czy jeśli chodzi o historię naszej wojskowości, jest inne słowo, które jak gdyby bardziej nam się wiąże ze sławnymi dziejami polskiej kawalerii, jak ułan? Myślę, że trudno znaleźć inne słowo. Proszę Państwa, no więc zastanawiając się nad pochodzeniem tego słowa, to słowo pochodzenia tatarskiego może oznaczać młodego człowieka, junaka, a może się też wiązać z postacią pułkownika Mohameda Ułana, który właśnie w czasach jeszcze króla Stefana Batorego służył w wojskach Rzeczpospolitej. Przy czym trzeba sobie powiedzieć, że skąd Ułani? No a skąd Lisowczycy, drodzy Państwo? No od dowództwy przyjmuje się nazwę żołnierzy. Lisowczycy i Ułani. Proszę Państwa, zanim jeszcze oddam głos panu profesorowi wierszyk, a może dwie linijki, co do których mam pewne wątpliwości, czy mogę ich użyć, ale powiedzmy, że słowa wrażliwego nie wypowiem. Jak Państwo wiecie, w tradycji pułków kawalerii Rzeczpospolitej funkcjonowały pochodzące jak gdyby z tradycji rosyjskiej tak zwane żurawiejki, czyli żartobliwe przyśpiewki opisujące charakterystykę danego pułku kawalerii. No i o naszych bohaterach krążyła przyśpiewka o treści następującej. Księżyc w czole, nie wypowiem, gwiazda to tatarska nasza jazda. Refren chyba wszystkim jest znany. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń. I o tej właśnie historii poproszę pana profesora.
Tak, gdy mówimy o okresie dwudziestolecia międzywojennego, tatarzy polscy zapisali piękną kartę, jazda tatarska, tatarzy brała udział w obronie Płocka. No a od po wojnie polsko-bolszewickiej ta jednostka została rozformowana, natomiast w 1936 roku został uformowany pierwszy szwadron tatarski, który został włączony w pułk ułanów wileńskich, który stacjonował w Nowej Wilejce. I wszyscy Tatarzy, którzy służyli w Wojsku Polskim, byli właśnie kierowani do tej formacji. Takim znakiem rozpoznawczym oczywiście kawalerii tatarskiej był buńczuk. Może... Buńczuk jest przedstawiony tutaj w części tej okładki Tatarzy i Karaimi w stulecie odzyskania niepodległości. I proszę zwrócić uwagę, oczywiście półksiężyc, tak, ale i też symbol, też kolor zielony, znak islamu, ale też również biało-czerwony, świadczący o przywiązaniu Tatarów do Rzeczypospolitej. Ładną trzeba powiedzieć, że szwadron tatarski odegrał znaczącą rolę w wojnie z Niemcami i z Sowietami w 1939 roku. Części z żołnierzy z tego szwadronu udało się przedostać na Litwę, natomiast część trafiła do sowieckiej niewoli i trudno mówić o wszystkich życiorysach. Ja powiem tylko o jednej osobie. Mustafa Abramowicz, ostatni właśnie ułan szwadronu tatarskiego, zmarł w kwietniu 2018 roku w Manchesterze. Tak biografią zajmowała się pani Ksenia Jakobi, Mustafy Abramowicza. Też napisała właśnie artykuł na temat szlaku wojennego Mustafy Abramowicza w tej książce właśnie Tatarzy i Karaimi w stulecie odzyskania niepodległości. Natomiast co jest ważne, dlaczego o tej książce chciałbym powiedzieć droga mojego życia. Spisana można powiedzieć, w zasadzie to jest pamiętnik, który mówi o tułaczce wojennej Mustafy Abramowicza, ale także pokazuje właśnie ogromne przywiązanie do polskiej państwowości, ogromny patriotyzm, a trzeba wspomnieć, że Mustafa Abramowicz znalazł się w sowieckiej niewoli w Kozielsku, później był w 5 łagrach z wojskiem generała Andersa, wydostał się ze Związku Sowieckiego, no i przeszedł z drugim korpusem cały szlak wojenny, walczył pod Monte Cassino, w walkach o Bolonię został ranny, służył w pierwszym pułku ułanów krechowieckich, który wchodzi w skład drugiej warszawskiej dywizji pancernej, no i został zdemobilizowany w 1947 roku. Nie chciał wracać do komunistycznej rzeczywistości. Zamieszkał w Manchesterze, pozostał na Wyspach, nie wrócił już do Polski. Należy jeszcze dopowiedzieć, że Mustafa Abramowicz został awansowany w 2016 roku do stopnia porucznika, został odznaczony oficerskim krzyżem kawalerskim Virtuti Militari. Postać, myślę, bardzo ważna. Ale przecież takich osób, takich postaci było więcej, gdy spojrzymy właśnie w słownik Tatarów Polskich XX wieku, o takich, czy podobnych, zbliżonych biografii jest więcej. A więc tutaj to, co pragnę wyraźnie podkreślić, to ogromne przywiązanie do państwa polskiego, ale i również wtedy, kiedy była taka potrzeba, Tatarzy stawali za państwem polskim i walczyli o suwerenność i niepodległość państwa polskiego. Jest to bardzo ważne, ale jeszcze uważam, że należy podkreślić jedną rzecz, jeżeli chodzi o taką obywatelską postawę Tatarów polskich. Otóż od 28 do 29 grudnia 1925 roku w Wilnie odbył się zjazd delegatów gmin muzułmańskich i otwierając ten zjazd, następujące słowa powiedział Olgierd Malinowski, ówczesny wojewoda wileński. Posłuchajmy dosłownie kilka zdań. W przeciągu długiego szeregu wieków ludność mahometańska stanowi odłam wiernych, dzielnych i przykładnych obywateli Rzeczypospolitej w potrzebie najwybitniejszych jej obrońców. Współżycie jej z rdzenną ludnością miejscową odznaczało się zawsze wzajemnym szacunkiem, tolerancją i przyjaźnią. Niespożyte zasługi Tatarów dawnej Rzeczypospolitej, przede wszystkim na polu wojennym, znalazły w odrodzonym państwie polskim swych kontynuatorów. W chwili powstania państwa polskiego przed 7 laty jednym z pierwszych oddziałów ochotniczych wzorem dawnych bitnych chówców tatarskich stojących w obronie zagrożonych granic Rzeczypospolitej był pułk jazdy tatarskiej. Warto nadmienić, że właśnie jednym z organizatorów, a także przez pewien czas dowódców wymienionego przez wojewodę wileńskiego pułku jazdy Tatarów był obecny wówczas na tej uroczystości generał Aleksander Romanowicz, też postać bardzo ważna. A więc faktycznie piękna karta zapisana przez Tatarów, jeżeli chodzi o walkę o niepodległość i suwerenność Polski.
Podsumowując tak krótko postać, o której pan profesor opowiadał, pomyślałem sobie, że to drogę wojenną, charakteryzują słowa od kawalerzysty do kawalerzysty pancernego. Proszę Państwa, piękna opowieść, ale trzeba w tym momencie opowiedzieć o ofiarach, które ponieśli Tatarzy polscy z rąk obu totalitaryzmów. I zastanawiając się, kto, czy jakie postacie mogą syntetycznie nam opowiedzieć o ofiarach tatarskich, nie sposób pominąć tragedii braci Kryczyńskich. Panie profesorze.
Tak, już przechodzę do prezentacji. Dobrze. Tak, tutaj też wątek lokalny, o którym chciałbym powiedzieć i muszę powiedzieć, że tak osobiście w jakiś sposób mocno przeżyłem to, ponieważ ta wiedza o związkach Tatarów polskich z państwem polskim w okresie rządów komunistycznych nie była znana po prostu. Zabawy po prostu o, no można powiedzieć, życie nawet. Natomiast zanim przejdziemy do tego wątku powojennego, chciałbym powiedzieć o dwóch osobach, braciach doskonale znanych oczywiście Tatarom polskim, ale też cały czas myślę, że warto te postaci po prostu przywołać. Dwóch braci, Leon Najman Mirza Kryczyński, był sędzią sądu okręgowego w Wilnie, następnie w Zamościu. W 1935 roku został wiceprezesem sądu okręgowego w Gdyni. No i w 1939 roku, gdy Niemcy napadli na Polskę, stał się też jedną z ofiar, a więc zbrodni w Lasach Piaśnickich po prostu, czyli tych można powiedzieć masowych egzekucji. Osoba bardzo ważna dla Tatarów polskich, ale bardzo ważna postać dla w ogóle historii II RP, dla odbudowy państwa polskiego, a jeszcze wcześniej, jeżeli chodzi o jego brata Olgierda, o którym za moment powiem, należy powiedzieć, że też brali udział w budowie administracji Republiki Krymskiej, następnie po zajęciu Republiki Krymskiej przez bolszewików, też pewien okres czasu spędzili w Azerbejdżanie. Po zajęciu Azerbejdżanu przez bolszewików, poprzez Turcję, swoim bratem Olgierdem dotarli do Polski i włączyli się w odbudowę państwowości Polski. Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, redaktor Kuriera Tatarskiego, twórca biblioteki i archiwum tatarskiego w Wilnie, a też niedawno, znaczy w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, został uhonorowany, pośmiertnie oznaczony orderem Orła Białego. Postać bardzo ważna, osoba, która zginęła z rąk hitlerowskiego najeźdźcy. No i tutaj widzimy dwóch braci, właśnie Leon Najman Mirza Kryczyński i Olgierd Najman Mirza Kryczyński. Z kolei Olgierd Najman Mirza Kryczyński, też postać tragiczna, jeżeli jego brat Leon został aresztowany przez Gestapo i rozstrzelany w lasach Piaśnickich, tak samo, znaczy Olgierd został aresztowany przez NKWD w 1941 roku i w 1942 został po długoletnim przetrzymywaniu w więzieniu w Wilnie na Łukiszkach został rozstrzelany przez przez NKWD. Tutaj to ten, i, no i właśnie może to takie zdjęcie właśnie z tych egzekucji na Pomorzu, też to, ten okres właśnie tych egzekucji inteligencji polskiej. Proszę zwrócić uwagę, został Leon Najman Mirza Kryczyński został rozstrzelany jako przedstawiciel polskiej inteligencji i poświęcony jemu no taki można powiedzieć symboliczny nagrobek właśnie. Tak, o tym też warto powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o jego brata Olgierda, Najman Mirzę Kryczyńskiego, Olgierd Najman Mirza Kryczyński przyjął obywatelstwo litewskie. Licząc, że w ten sposób uniknie aresztowania przez NKWD, no jakże okazał się tragiczny los. No, proszę spojrzeć też postać na przykład Eugeniusza Bodo, który przecież posiadał paszport szwajcarski, licząc, że to jego uratuje, prawda, przed egzekucją z ręki Sowietów. Okazało się inaczej i podobnie tutaj podobna sytuacja była w przypadku Olgierda Najman Mirzy Kryczyńskiego. A więc dwaj bracia, ogromne zasługi dla Tatarów Polskich, ogromne zasługi dla państwa polskiego, można powiedzieć elita drugiej RP i jeden zginął z rąk Niemców, a drugi z rąk Sowietów. Ale proszę państwa, historia dopisuje dalszy ciąg. W Gorzowie Wielkopolskim mieszka i ja miałem, no, chcę powiedzieć, zaszczyt rozmawiać z synem Olgierda Najman Mirzy Kryczyńskiego, Selimem Kryczyńskim, który podczas rozmowy ze mną powiedział tak. Ja może przytoczę drobny fragment. Ten fragment został opublikowany w nurcie SWD w artykule, który napisałem wspólnie z panem doktorem Aleksandrem Miśkiewiczem. Ale krótki fragment z wypowiedzi właśnie syna Olgierda, a więc Selima Kryczyńskiego. Ojciec mój był prokuratorem Sądu Najwyższego w Warszawie. Krótko po moim urodzeniu ojciec na własną prośbę przeniósł się do Wilna. Kiedy wojna wybuchła, ojciec obawiał się aresztowania. Przyjął obywatelstwo litewskie, ale to niestety stało się przyczyną jego śmierci. Jako obywatela litewskiego nie objęła go amnestia ogłoszona na mocy porozumienia Sikorski-Majskiej z lipca 1941 roku. Mój ojciec został aresztowany w lutym 1941 roku. Więziony był w Wilnie w więzieniu na Łukiszkach, a kiedy Niemcy rozpoczęli wojnę z Sowietami w czerwcu 1941 roku, ojciec mój został wywieziony do miejscowości Gorki, wcześniej Niżny Nowogrod. Tam też więziony był do czerwca 1942 roku, do momentu wykonania wyroku śmierci przez rozstrzelanie. Ojca mego uznano za wroga Związku Radzieckiego. I tutaj trzeba dodać jeszcze informację, którą uzyskałem od właśnie Selima Kryczyńskiego, że w 1989 roku Selim Kryczyński stwierdził, mój ojciec został zrehabilitowany przez władze Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Jakie zarzuty NKWD postawiło Olgierdowi Najman Mirzie Kryczyńskiemu? Takie, że był tatarskim nacjonalistą, polskim nacjonalistą, że brał udział w postępowaniach karnych skierowanych przeciwko komunistom, ale również to, że współpracował z polskim wywiadem. Tutaj trzeba powiedzieć, że ci dwaj bracia, Olgierd i Leon, no też byli współpracownikami polskiej dyplomacji, polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jeżeli chodziło o kontakty z krajami muzułmańskimi. Piękna karta, ale myślę, jakże tragiczna.
Proszę państwa, koniec II wojny światowej, tak jak dla wszystkich polskich mieszkańców Kresów, przyniósł ogromne zmiany również dla Tatarów. Znaleźli się w niełatwej sytuacji, którą najlepiej oddamy poprzez oddanie głosu im samym. Proszę posłuchać. Po wojnie, to w 1946 roku, dziadkowie mieli ultimatum. Przejść pod obywatelstwo ZSSR lub wysiedlenie na tereny odzyskane. Z tym, że mieli na tę decyzję tydzień. Także w ciągu tygodnia mieli ultimatum, że przechodzą, znaczy podpisują obywatelstwo ZSRR lub w ciągu tygodnia wyjeżdżają na ziemie odzyskane do Polski. A jeżeli nie, to Sybir. Także wybór był dość prosty. No i dialogi owych czasów. No ja tam pamiętam, że ojciec poszedł załatwiać wszystkie sprawy. Oni je chcieli puścić. Oni mówią, pisze się Bielarus i tego. A ojciec mówi, ja nie żadny Bielarus, ja jestem Tatar. Ale ja, mówi, urodził się w Polsce, jestem Polakiem i pojadę. Proszę Państwa, jak było na ziemiach zachodnich? Zanim naukowo opowie nam o tym pan profesor Krzyżanowski, to ja pozwolę sobie jeszcze na krótko dać głos świadkom tamtych wydarzeń. Początkowo to było bardzo ciężko, tak jak opowiadałem, bo to nic nie można było kupić. Nic nie można było. Po prostu dostać. No nie było nic. Może polskich rodzin tam na dwóch rękach można było policzyć. Było. Także sami Ruscy albo Niemcy. I dużo tych, jak to mówią, szabrowników. I to było największą plagą, bo oni w nocy to przyjeżdżali, mieli samochody. Strzelanina była tak, że strach było wyjść w nocy na zewnątrz. Także no, dziki zachód taki był, dosłownie. I to trwało trochę, przez jakiś czas. Później już zaczęło się trochę, sklep tam, piekarnię otworzyli. Tak się zaczęło życie powoli normalizować. Panie profesorze?
Tutaj jeszcze jedną rzecz chciałbym dopowiedzieć, jeżeli chodzi o okres międzywojenny, dwa takie największe skupiska w drugiej RP Tatarów polskich, a więc było to Wilno i był to Nowogródek. I tak jak zostało wspomniane, no, Tatarzy polscy stanęli przed alternatywą, albo przyjąć sowieckie obywatelstwo z pełnymi konsekwencjami, albo w ramach tak zwanej repatriacji udać się do powojennej Polski, do Polski w nowych granicach. Ja rozmawiając niekiedy słyszałem takie wypowiedzi, czym dalej od sowieckiej, wydawało nam się wówczas, że czym dalej od sowieckiej granicy, tym lepiej dla nas. Tak to się stało, że właśnie ziemie północno-zachodniej Polski stały się terenem osadnictwa dla Tatarów polskich. Ja może wymienię tylko niektóre miejscowości. Oczywiście jesteśmy w Szczecinie, a więc Szczecin, ale również działała przecież tutaj muzułmańska gmina wyznaniowa pod przewodnictwem, trzeba wspomnieć, ojca doktora Aleksandra Miśkiewicza, Ibrahama Miśkiewicza. Działała gmina muzułmańska w Gorzowie Wielkopolskim, no, w której też przewodniczącym w latach 1984-93 był pan doktor Aleksander Miśkiewicz, następnie po nim pani Rozalia Aleksandrowicz. Natomiast także Trzcianka, Wałcz. Oczywiście zachodzi, nasuwa się pytanie, no, jak liczna to była grupa, więc w poszczególnych miejscowościach od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Jeżeli chodzi o Gorzów Wielkopolski, padają takie liczby 150 osób, nawet chyba taka największa liczba 400 osób. Trudno jest to dokładnie w tej chwili stwierdzić. Natomiast tutaj na ziemiach północno-zachodniej Polski toczyło się życie społeczne, religijne Tatarów polskich, ale przecież Tatarzy polscy podzielali losu osadników, a więc również ludności polskiej z kresów, z utraconych kresów wschodnich. Na tych terenach przecież było swoiste skrzyżowanie kultur, bo nie tylko ludność z utraconych kresów wschodnich, ale przecież z Polski centralnej, z Wielkopolski, a więc można powiedzieć, że tutaj była swoista wieża Babel i trzeba było zapuszczać korzenie. Oczywiście wydawało się, że każdy miał świadomość, że zamieszkanie na ziemiach północno-zachodniej Polski no, nie jest do końca takie pewne. Zawsze była ta obawa, no, jak będzie z tą granicą, a może znowu Niemcy wejdą, walizki były długo nierozpakowane, ale trzeba było przecież jakoś żyć. Przychodziły tutaj na świat dzieci, umierali starsi znowu, a więc trzeba było w jakiś sposób podjąć życie na tych ziemiach zachodnich. No i Tatarzy włączali się również to, co jest bardzo ważne, w odbudowę tych ziem, w polską historię tych ziem. To było bardzo, bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o Tatarów z Nowogródka, to Tatarzy, duża grupa zamieszkała właśnie w Gorzowie Wielkopolskim do dnia dzisiejszego. Jest rejon miasta nazywany Tatarskimi Górkami. Rzeczywiście ten widok na Dolinę Wart może przypominać widok z ziemi nowogródzkiej. No i może postać bardzo ważna. Widzimy właśnie tutaj zdjęcie z tego okresu. Ale i też może jedna osoba, no właśnie, imam Bekir Radkiewicz, postać bardzo ważna, która można powiedzieć, że on tutaj po prostu przywiódł do Gorzowa Wielkopolskiego swoich wiernych. Postać bardzo ważna dla Tatarów na ziemiach zachodnich. Tutaj chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o okres międzywojenny i okres powojenny i teraźniejszość. Otóż stosunki między muzułmańskim związkiem religijnym w Rzeczypospolitej Polskiej a państwem polskim w okresie międzywojennym regulowała właśnie ta ustawa z 1936 roku i również ten tekst ustawy obowiązuje dzisiaj, chociaż jest nadal ten zapis, że siedzibą muftiego jest Wilno, to wiemy, że rzeczywiście siedzibą muftiego jest przecież Białystok, tak? Może tyle.
Panie profesorze, ponieważ spotkaliśmy się w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej, nie sposób nie zadać pytania, udzielić odpowiedzi, którą obiecaliśmy w nagraniu. PRL, Tatarzy musieli sobie radzić w PRL, ale i PRL próbował sobie poradzić z Tatarami. Zatem tajemnice akcji Fala. Czy zechce pan je ujawnić?
Tym bardziej, że znajdujemy się w przystanku Historia IPN, a właśnie w książce Tatarzy w Polsce po 1945 roku Historia, religia, tożsamość. W tej książce jest zawarty mój tekst na temat szykan po prostu Tatarów polskich przez aparat bezpieczeństwa. No i te szykany przypadły na okres umacniania się rządzących komunistów, monopolizacji władzy przez rządzących komunistów, jak również sowietyzacji polityki narodowościowej Polski. Polska miała być państwem, jak wiemy, jednonarodowym, monolitem etnicznym. Natomiast wobec Tatarów polskich, tak jak i w stosunku do innych grup narodowych, zostały podjęte działania represyjne. W roku 1949 w październiku Departament Bezpieczeństwa Publicznego, III Departament Bezpieczeństwa Publicznego podjął akcję o kryptonimie, jeszcze nie Fala, ale wcześniej była akcja o kryptonimie Wisła. No, komuniści lubili właśnie, nie wiem czemu ten właśnie przymiotnik Wisła, no, może się kojarzyć nam, nie, tutaj nie ma żadnej pomyłki, jeżeli chodzi o przymusowe przesiedlenia Ukraińców i Łemków. Również ten pseudonim, taki kryptonim dotyczył tej akcji podjętej wobec Tatarów polskich. O co tutaj chodziło? A więc rządzący komuniści naznaczyli Tatarów polskich, znaczy, można powiedzieć, że wystawili rachunek po prostu Tatarom polskim za wierność właśnie II RP. Otóż Tatarzy Polscy zostali naznaczeni, taką tezę, próbowano w tych archiwaliach po prostu wyraźnie wybija taka teza, że Tatarzy byli nacjonalistami współpracującymi z niemieckim okupantem. Oczywiście trzeba było to było w jakiś sposób udowodnić. Mimo wielu starań nie udało się. Nie udało się, i tutaj mówię na podstawie materiałów IPN-u, nie ma ani jednego dokumentu, że Tatarzy współpracowali z niemieckim okupantem, aczkolwiek pod taką założoną tezę Urząd Bezpieczeństwa próbował tutaj rozpracować Tatarów. Kolejna kwestia. Stwierdzono, że Tatarzy polscy są niebezpieczni dla Związku Sowieckiego, jak również dla Polski Ludowej, z uwagi na to, że po prostu byli negatywnie nastawieni do, że może ten termin taki, tak, wróg ludu, tak bardziej pasuje, że byli wrogami ludu, a więc należało po prostu roztoczyć kontrolę nad Tatarami polskimi. Jeszcze jeden czynnik zadecydował, właśnie to, że w ramach tak zwanej repatriacji Tatarzy polscy licznie się przemieścili ze Związku Sowieckiego do powojennej Polski. I te działania polegały na tym, że po pierwsze Urząd Bezpieczeństwa próbował ustalić rzeczywistą liczbę Tatarów, wytypować osoby, które miały być objęte rozpracowaniem. I to były pierwsze takie kroki. Oczywiście wzięto pod uwagę, czy skierowano uwagę na gminy tatarskie. No, ustalono, że z 6 gmin, które liczą 1200 osób, i po prostu trzeba skupić uwagę na tych gminach. No dobrze, to była akcja Wisła. Ta akcja Wisła trwała między do 1953 roku, natomiast na początku, w 1954 roku, w ręce aparatu komunistycznego, aparatu represji, wpadły dokumenty polskiego wywiadu, które mówiły o działalności Komitetu Tatarskiego w Wilnie, także o działalności Towarzystwa Prometeusz oraz Orientalnego Koła Młodych. I wtedy właśnie została podjęta akcja, kolejna, druga akcja przez aparat, komunistyczny aparat represji. Tym razem ta akcja miała kryptonim Fala. I po prostu postanowiono inwigilować rodziny tatarskie, ale tutaj trochę pod innym kierunkiem, ponieważ Tatarzy posiadali rodziny na zachodzie, w państwach kapitalistycznych, na zachodzie Europy, a więc po prostu sprawdzano korespondencję i tutaj się pojawiała się w tych dokumentach taka nowa narracja, że Tatarzy generalnie są takim, cytuję, tak, biorę to w cudzysłów, elementem szpiegowskim, a więc tutaj trzeba pod kątem współpracy z obcymi wywiadami badać społeczność tatarską. Doszło do tego, że w ramach tych działań operacyjnych wysłano nawet, pozyskano współpracowników. Ja może szczegółów tutaj nie chcę mówić, ponieważ opisem dość szeroko w tekście, w artykule zamieszczonym w książce. Natomiast też do Gorzowa dotarł tajny współpracownik o pseudonimie Andrzej, który próbował, no właśnie, rozpracować tych Tatarów w Gorzowie Wielkopolskim. Nie udało się to. W rezultacie te działania, trzeba powiedzieć, komunistycznego aparatu represji wobec Tatarów, no nie dało oczekiwanego wyniku. Stwierdzono, że Tatarzy nie prowadzą wrogiej działalności przeciwko państwu, przeciwko Polsce Ludowej, a tym bardziej nie potwierdziły się te przyjęte tezy, że jest to grupa, która prowadzi jakąś działalność szpiegowską. Ta akcja Fala została zamknięta w 1965 roku, a więc to takie działania represyjne skierowane na społeczność Tatarów polskich, no, trwały od początku 1950 roku do 1965 roku.
Panie profesorze, ponieważ musimy zmierzać ku finałowi naszej rozmowy, ale nie spotkania z państwem. Chciałbym prosić o takie syntetyczne próby odpowiedzi na pytanie Tatarzy, współczesność i przyszłość w Rzeczpospolitej, tej współczesnej.
Ja myślę, że o współczesności będziemy jeszcze, proszę państwa, mówić w Gorzowie Wielkopolskim 25 sierpnia bieżącego roku, gdy będziemy mieli przedstawicieli Tatarów z całej Polski w jednym miejscu. No, z uwagi na konferencję poświęconą obecności Tatarów na ziemiach północno-zachodniej Polski i oczywiście związaną z promocją tej książki akurat. Gorący egzemplarz posiadamy z sobą. Tatarzy na ziemiach zachodnich i północnych Polski po 1945 roku. A więc myślę, że ja jestem zwolennikiem tego, żeby zawsze przedstawiciele mniejszości narodowych mówili własnym głosem o sobie. A więc myślę, że ten wątek rozwiniemy w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast no, jeżeli chodzi o teraźniejszość, może jeszcze jedna rzecz ważna, bo tutaj należy udzielić odpowiedzi na pytanie, dobrze, jak to się stało, że Tatarzy tutaj mieszkali na ziemiach północno-zachodniej Polski, czy tutaj były te skupiska i nagle Tatarzy opuścili, prawda, te tereny i skupili się na Podlasiu, no. Przecież te miejscowości wymieniamy tak jednym tchem, tak? Białystok, Kurszyniany, Bochoniki, Sokółka. No, chodziło o to, aby Tatarzy po prostu nie rozpłynęli się w swoim otoczeniu, w polskiej większości i też to był jeden z czynników, który zadecydował o tym, że Tatarzy skupili się na Podlasiu. Jest to szereg, życie społeczne Tatarów Polski, jest to szereg różnych inicjatyw, o których można mówić wiele, no ale chociażby ja na przykład wymienię jedną, no działalność takiego reprezentacyjnego zespołu, tak, Buńczuk, który występuje w różnych miejscach Polski. Myślę, że występy zawsze cieszą się tego zespołu wielkim uznaniem i powodzeniem.
Proszę państwa, mam nadzieję, że za chwilę rozpoczniemy rozmowę. Ale teraz, kończąc już nasze spotkanie, rozmawiał ze mną i z państwem pan profesor Piotr Krzyżanowski, Akademia imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Nieobecnemu doktorowi Aleksandrowi Miśkiewiczowi raz jeszcze przesyłamy życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Moderował Jarosław Palicki, Gorzowska Delegatura IPN. Drodzy państwo, Isenburs. Do widzenia państwu. Do następnego spotkania. Dziękuję.